przy tych mrozach. Witam wszystkich, szczególnie którzy przyszli i tych, którzy tam się łączą z nami przez internet, bo dzisiaj pewnie proporcje są całkowicie odwrócone. Tam jest więcej, a tu mniej. Więc tym bardziej was witam, którzy przez te mrozy przedarliście się. Dzisiaj mamy tak naprawdę pierwszą niedzielę zwykłą. Ona się nazywa druga niedziela zwykła, ale niedziela okresu zwykłego, pierwsza. I dzisiaj usłyszymy paradoksalnie tą samą Ewangelię co tydzień temu, która opowiada o chrzcie. O chrzcie Jezusa w Jordanie, tylko opowiedzianą przez innego ewangelistę. Warto w tej Ewangelii dzisiaj usłyszeć, że Jan widzi przychodzącego ku sobie Jezusa. Początek okresu zwykłego to przypomnienie dla ciebie i dla mnie, że my Boga nie szukamy. Doświadczenie wiary to jest opowieść o tym, że to Bóg ku nam idzie, to On nas szuka, a widzenie tego jest wiarą. Że to On to robi w twoim i w moim życiu. Jak On się tu pojawia, tam się pojawia. I prośmy dzisiaj, rozpoczynając ten okres zwykły, o taki dar widzenia, który sprawia, że nasza perspektywa postrzegania nas samych, naszej rzeczywistości, ludzi, którzy są obok nas, zaczyna być ożywcza i daje nam nowy obraz Boga. Ale piękne czytania mamy po drugą niedzielę zwykłą, po niedzieli chrztu. Bo one, jeszcze raz to przypomnę, mają nam na nowo przypomnieć bycie obdarowanymi, czyli czym jest nasza wiara, czym ona jest w naszym doświadczaniu życia, ale tak naprawdę nam opowiedzieć na nowo, jaki jest Bóg. Wszystkie czytania, które teraz będziemy słyszeli, się rozpoczął okres zwykły od tygodnia do początku Wielkiego Postu, będą w nowy sposób opowiadały nam, jaki jest Bóg, na nowo. Pierwszy fragment tekstu, który usłyszeliśmy, to księga proroka Izajasza. Pięć wieków przed narodzeniem Chrystusa zaczyna dojrzewać świadomość uniwersalnego przesłania i misji narodu wybranego. Bóg powołuje Izraela, aby jego wiara Izraela, stały się nośnikiem opowieści o miłości Boga do człowieka, do każdego człowieka. I prorok Izajasz chce to na nowo przypomnieć. Bo z jednej strony będziemy słyszeli, i to słyszymy zasadniczo, Pan rzekł do mnie, mój prorok, Ty jesteś moim sługą Izraelu, w Tobie się rozsławię. Czyli słyszymy, że Bóg mówi do jednej osoby, ale potem mówi jakby w liczbie mnogiej. Bóg zawsze powołuje i rozmawia z nami w pojedynkę po to, żeby z nami wszystkimi coś zrobić. Bóg nie jest spełniaczem twoich i moich pragnień, choćby najpiękniejszych, tylko odpowiedź i najbardziej chwalebnych, najbardziej wymarzonych dla innych, tylko Bóg po to chce wejść z tobą i ze mną w relację, żeby nas przemienić. Bo kiedy ta relacja twoja i moja z Nim będzie życiodajna dla mnie, to inni zaczną się zmieniać. Słyszycie to w tym tekście? To jest piąty wiek przed naszą erą. Początek rozumienia przez naród wybrany, że są wybrani. A wybrani odkrywają w ten sposób, że nagle słyszą, że Bóg do nich mówi. I że kiedy go zaczynają słuchać i coś za tym iść, jak to słyszą, to inni w koło się zmieniają. Że to nie jest narzucane, że to nie jest zadanie dla innych, tylko to doświadczenie staje się, kiedy jest przeżywane, staje się zachętą do przemiany drugiego człowieka. Tekst się zaczyna, Ty jesteś moim sługą. My w słowie sługa nie słyszymy niczego dobrego, ale sługa to tytuł honorowy. Sługą był nazwany Abraham, sługą był nazwany Mojżesz, Jozue, Dawid, król Dawid. Być sługą Boga to największy honorowy tytuł, jaki można otrzymać. Bo Bóg chce przez swojego sługę opowiedzieć ważną rzecz. Bycie sługą to bycie w misji. Izrael dochodzi do... To jest opowieść o pewnym procesie, który się dokonuje, bo zobaczcie, ten proces dokonuje się w każdej i w każdym z nas. Że my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zobaczyć, że jesteśmy Jego sługami, czytaj, Jego dziećmi. I im bardziej to odkrywamy, tym nie stajemy się mniej, bardziej moralnie poskładani, tylko bardziej świadczymy o tym, jaki jest Bóg. Bóg zaprasza do odegrania konkretnej roli Izraela, do Izraela w ten sposób, że przypomina mu: ukształtowałem cię od samego początku. Ja się nie pomyliłem. Ja w tobie widzę, można byłoby tak to zdanie rozwinąć, ja w tobie widzę rzeczy, których ty sam nie widzisz. Bo przecież Izrael jeszcze wielokrotnie pobłądzi. Wielokrotnie zaprze się Boga. Pan Bóg nie mówi do niego: ja wiem, że jest ciebie ziółko. Tylko Pan Bóg do niego mówi: ja wiem, że ciebie ukształtowałem, jakim jesteś. Ja widzę w tobie to piękno. I jeśli chcesz zobaczyć swoje piękno, to pozwól mi patrzeć na ciebie. Bo kiedy mi pozwolisz patrzeć na ciebie, to w twoim, w moim, w naszym życiu będziemy coraz bardziej odkrywali naszą własną pełnię. Nasze własne powołanie, nasze własne jakości, nasze własne zadanie. Misja powołania ma zawsze charakter odśrodkowy. Zobaczcie, my często myślimy, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby coś ze swoim życiem zrobić. Nawrócić się, jak sobie myślimy, o, trzeba, będzie Wielki Post, teraz jest karnawał, tak na marginesie. Chociaż trochę się pobawmy wszyscy razem. Jak się nie pobawimy, to bez sensu będzie Wielki Post. Ja to będę na początku Wielkiego Postu wszystkim nam przypominał. Że Wielki Post ma tylko wtedy sens, jeśli był karnawał. Jeśli nie ma karnawału, to w ogóle nie wchodźmy w Wielki Post. No bo pości się wtedy, kiedy człowiek przeholuje. Kiedy raz w życiu ktokolwiek z nas przeholował, a myślę, że wszyscy, jeszcze raz to powtórzę, mamy wizualnie plus minus 30 lat, no to przynajmniej raz w życiu każdy z nas przeholował. I następnego dnia, kiedy przeholowaliśmy, wszyscy mamy święte postanowienia. Czyż nie? I Wielki Post ma tylko wtedy sens, kiedy przeholujemy. Bo dopiero wtedy rozumiemy, czym jest życie. Życie jest rozpięte między przeholowaniem a stawianiem sobie wymagań. I odnalezienie tej proporcji jest mądrością. Dlatego kończy się Wielki Post wielkim okresem zmartwychwstania Pana. Że my to w końcu zrozumiemy. Aha, nie chodzi o to, żeby hulać w nie, tak, że aż się wszystko nam poplącze, albo tak się od siebie wymagać, że zasadniczo się zakatujemy na śmierć, tylko żeby znaleźć mądrość życia. Ale to będzie za chwilę ten okres. Teraz jest czas odkrywania takiej przestrzeni, takiego doświadczania życia, w którym chcę odkryć to, że Bóg we mnie poskładał jakości i że zadaniem mojego życia nie jest przemiana na zewnątrz, że mam coś zrobić, tylko mam pozwolić odkryć w sobie rzeczy, które we mnie są. Bo wtedy, kiedy je odkrywam, to, co we mnie jest pięknem, to, co we mnie jest dobrem, to, co we mnie jest moją jakością, nawracają się inni. Co to znaczy nawracać? To nie jest o moralności, tylko nawracać to znaczy, że pozwalają się też zwracać ku Bogu. Nawracamy się wtedy, kiedy ktoś nam opowie tak o Bogu, że ja też chcę być, żeby On mnie spotkał, żeby On mnie znalazł. A nie wtedy, kiedy postanawiacie, to już tak się w końcu wezmę za siebie. Jak kiedykolwiek wychodzicie z tego kościoła i macie wrażenie, że ja coś takiego powiedziałem, to znaczy, że nie wolno tego słuchać. Dobra, tak się biorę za siebie. Nie wiem, zapiszę się teraz na siłownię, będę biegał. Nie wiem, zrobię to i posprzątam. To nie o to mi chodzi, to w ogóle nie jest o tym. To znaczy, że coś źle powiedziałem i bardzo was przepraszam. Nawracać się to nie jest obraniu się za siebie, tylko nawracać się jest o takim puszczeniu, o takim pozwoleniu zobaczenia w sobie piękna, który widzi we mnie Bóg, którego nie muszę widzieć. Mogę nawet temu nie wierzyć. Tylko pozwolić sobie zobaczyć, że ktoś to we mnie widzi. To jest bardzo trudne. Pomyślcie, ile razy w naszym życiu ktoś nam mówił jakiś komplement. No i my, to jest takie polskie. Nie, ale dziękuję, ale nie, tak, aż tak dobrze to nie jest. Kiedy ostatnio za komplement podziękowaliśmy? Nie? Dziękuję. Okej, myślcie, co chcecie. Okej, jest beznadziejnie, nie wiem, jestem za gruby, nie wziąłem, nie zrobiłem tego, nie tam. Okej, dziękuję. Nawet jeśli tak nie myślę, bo to doświadczenie dostrzeżenia, że ktoś we mnie widzi coś, czego ja nawet w sobie nie potrafię zobaczyć, jest twoim i moim nawracaniem się, dostrzeżeniem, tak widzi Bóg, a ja nie umiem tego puścić. Mi się ciągle wydaje, że ciągle jestem nie taka, nie taki. To jest piąty wiek przed naszą erą. Piąty wiek. Zobaczcie, że to jest tak charakterystyczne dla każdego z nas. Potrzeba, żebyśmy tą jakość swojego życia odkrywali, bo wtedy stajemy się tą światłością, która wskazuje drogę innym. Tylko jeszcze raz, to nie jest o bezgrzeszności, tylko to jest o takim doświadczeniu Boga, które coś ze mną robi. Że nagle mam smak swojego życia pośród swojej grzeszności. Że nagle zdaję sobie sprawę, że wiele jest trudu i cierpienia, ale to nie jest wszystko. I to jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to list Pawła do Koryntian. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat. Sostenes to był przełożony synagogi, który się nawrócił, najprawdopodobniej, to jest hipoteza. Paweł powołuje się na niego, pisząc do Koryntian, bo chce powiedzieć ważną rzecz. Myślałem, że jestem prorokiem. Tak to trzeba zdanie rozwinąć. Ale z woli Bożej to Bóg uczynił mnie apostołem. Apostoł to jest ktoś, kto jest posłany do tego, żeby o swoim życiu opowiadać. Tylko uwaga, nie róbmy z apostoła księdza, bo nam się wszystko wykrzaczy, tylko próbujmy widzieć to tak bardzo szeroko. Apostołką, apostołem jest każda i każdy z nas. Pamiętajmy, że apostołką apostołów jest Maria Magdalena. Hipoteza o niej jest taka, że była kobietą lekkich obyczajów. Jedna z hipotez. Bo to jest tylko jedna z hipotez. I teraz, jeśli ona jest nazwana apostołką apostołów, bo jej pierwszej Pan się objawia, to jesteśmy zaproszeni pośród swojej grzeszności do widzenia Pana, który ukocha nas tak i kocha nas tak, że przywraca nam godność. I ja o niczym innym nie mam mówić w życiu, jak odkrywać swoją godność pośród innych ludzi. Bo kiedy ją odkrywam, staję się apostołem Boga. Im bardziej ty i ja widzimy swoją godność, swoją, przecież nie chcę mówić o jakości, bo to było w pierwszym czytaniu, tylko bardziej o bycie córką i synem Boga, bycie kochaną, kochanym za darmo. Im bardziej mam to przekonanie w sobie, i im bardziej tym zaczynam żyć, tym bardziej staję się apostołką, apostołem. O tym chce powiedzieć Paweł. Z woli Boga. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Tylko nagle zobaczyłem, że z woli Boga we mnie jest coś takiego. W tobie jest coś innego, a we mnie jest to. I kiedy z woli Boga widzę, że to jest z Jego woli we mnie, w tobie jest coś innego, ale kiedy ja to widzę, i umiem to powiedzieć. O, to widzę. Trochę temu nie ufam. Chciałbym, żeby było fajniejsze, ale to takie jest. Staję się kimś, kogo Pan powołuje do misji. Czujecie, że to jest o takim zaufaniu sobie, temu doświadczeniu, które w nas jest? Paweł zdaje sobie sprawę, że pisze do ludzi w mieście portowym w Koryncie i musi im przypomnieć ważne rzeczy. On za chwilę ich będzie w tym samym liście bardzo rugał, że źle żyją. Ale posłuchajmy, co on, jak zaczyna ten list. Do Kościoła Bożego w Koryncie. Chcę przypomnieć Koryntianom, że Kościół nie jest Pawła, nie jest Piotra, nie jest Dominikanów, Franciszkanów czy diecezjalny. Kościół jest Jezusa Chrystusa. Jest jeden Kościół, jedna wspólnota. Jesteśmy wspólnotą Jezusa Chrystusa, bo tym, który nas tu gromadzi, jest Jezus Chrystus, który ciebie i mnie szuka. Paweł chce to przypomnieć. Jesteście Kościołem Bożym, nie moim, niczyim, w sensie czyjąś własnością. I tylko wtedy, kiedy jesteście Kościołem Jezusa Chrystusa, pisze Paweł, tak samo przypomina nam to dzisiaj, Jego stajemy się wspólnotą. Kiedy jesteśmy Kościołem patriotycznym, polskim, jednej partii w Polsce, która jest jedyna słuszna i na nią trzeba głosować, to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. To nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. Bo Kościół Jezusa Chrystusa jest Kościołem wszystkich na tej planecie. To jest tak trudne, tak obrazoburcze, tak często dla nas nie do przyjęcia, bo chcemy mieć poczucie przynależności, żeby ktoś mi pokazał, że jestem lepszy od tego kogoś, kto jest jak świnka. A ja to będę lepszy. Jezus Chrystus chce nas wyprowadzić z plemiennego myślenia i zaprosić nas do rozumienia bardzo szeroko tej miłości. Bardzo szeroko. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, a kiedy Nim jesteśmy, stajemy się Kościołem dla wszystkich. Do Kościoła, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości. To nie jest o moralności. Zobaczcie, dla nas świętość to jest to wtedy, kiedy nie będę miał grzechów. Ja zawsze się śmieję, po czym poznać Polaków w wieku plus minus 30 za granicą na mszy świętej. Wiecie, po czym poznać Polaków na mszy świętej za granicą? Plus minus 30, że nie idą do komunii. Na mur beton to są z Polski. Można od razu podejść i po polsku zagadać. Bo wszyscy ludzie idą, tylko Polacy nie idą. A dlaczego nie idą? No to wam powiem, dlaczego nie idą. Nie idą dlatego, bo zawsze w swoim życiu zetknęli się z intymnością albo z gniewem. Zobaczcie, kiedy my nie chodzimy do komunii. Nie chodzimy do komunii, kiedy jesteśmy plus, bardziej minus 30, to wszystko, co jest związane z intymnością, jest dla nas grzeszne. Nie mogę iść do komunii. Kiedy mam plus 30, to wszystko, co w moim życiu związane jest z gniewem, nie mogę iść do komunii. To jest tak polskie, tak charakterystyczne, że zobaczcie, co my robimy z Eucharystią. Eucharystię sprowadzamy do moralności, do śluzówek i do wyrażania gniewu. No straszne to jest. Przecież życie o wierze, w życie wiarą, ufność w Pana, który kocha, to nie jest o tym, jak wygląda twoja czy moja intymność. Tylko to jest o byciu ukochaną i ukochanym za darmo. Aż tak, że moje grzechy nie mają dla Niego znaczenia. Jezus nie szukał grzechów, tylko szukał ludzi, którzy tak się w te grzechy zapatrywali, że przestawali widzieć świat Boga i innych ludzi. Słyszycie, dlaczego nam jest potrzebny nowy obraz Boga? Żebyśmy zaczęli żyć, a nie całe życie się ciągle sprzątali i prali. Dlaczego? Nie wiem, bo święta. My najwięcej sprzątamy na święta. Ciągle trzeba sprzątać. Jezus Maria. Znowu są smugi na oknach. To nie jest opowieść o doskonałości. Zostaliśmy uświęceni przez łaskę chrztu. Uświęceni to znaczy oddzieleni dla Boga. Jesteś wyrwana, wyrwany z myślenia o tym, że świat to i twoja i moja grzeszność to jesteśmy my. To miał zrobić z nami chrzest, żebyśmy nigdy nie zwątpili w to, że jesteśmy Jego dziećmi. Zobaczcie, jak my w to wątpimy. A jesteśmy wezwani i powołani do świętości, czy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby ciągle żyć w tym byciu blisko Boga. Ale to nie jest o tym, że tego nie wolno, a to muszę. Bo bycie blisko Boga to jest życie w harmonii, w pełni, w pokoju, w miłości, a nie grzeszenie. I my całe życie fokusujemy się, nie wiem, znowu mam grzecha, znowu nie mogę iść do komunii. My nic innego nie widzimy. Każdy z nas skorzysta z sakramentu pojednania, tym bardziej, im bardziej zostaniemy ukochani. Opowieść o sakramencie pojednania to nie jest opowieść o tym, że masz iść do spowiedzi, żeby iść do komunii, tylko to jest opowieść o tym, że kiedy pozwalasz doświadczyć w sobie bycia ukochaną, ukochanym, wybranym, której Bóg widzi więcej niż ty i ja, kiedy na siebie patrzymy. I On mnie tak widzi i ufasz temu spojrzeniu Jego na siebie, a nie swojemu. To się zmienia nasze życie. I wtedy uwierzcie mi, każdy z nas ma ochotę stanąć w prawdzie swojego życia. Powiedz, przyjmij, ukochaj mnie takiego, jakim jestem. Bo ja nie potrafię siebie tak kochać. Przypominaj mnie, że taki jestem, bo ja w to wątpię. To jest to nawracanie się, a nie niegrzeszenie. My ciągle chcemy być doskonali. Oni też chcieli, dlatego Paweł to do nich pisze. Świętość to nie jest doskonałość moralna. Dlatego pisze wam, pisze im łaska wam i pokój. Tam są użyte dwa słówka. Łaska to po grecku chaire, a pokój to szalom. On tam pisze chaire i szalom. Ale nie pisze po to, dlatego że pisze do dwóch cywilizacji, które tego tekstu słuchają, tylko chce pokazać, że doświadczenie spotkania Boga to jest dar. Dar, który się wyraża w różny sposób. Dar jest zawsze dany za darmo i Bóg za to nic nie chce. A kiedy nam daje, to On czyni ten pokój. Po to, żebyśmy przyjmując i słysząc Go w swoim życiu, w którymś momencie Jemu zaufali. Bo taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Chrystus jest celem i źródłem Twojego i mojego życia. W każdym innym przypadku nasza duchowość będzie śmieszna, bo albo stanie się zabobonna, albo stanie się magiczna. Tu naprawdę chodzi o Twoje i moje spotkanie z Jezusem Chrystusem, a nie o to, żebyśmy byli jacyś. Ja chyba to kiedyś mówiłem, ale to powiem jeszcze raz. Mój największy życiowy błąd polegał na tym, zawsze się śmieję o mojej relacji z mamą, świętej pamięci mamą. Mój największy życiowy błąd polegał na tym, że moją świętej pamięci mamę dodałem na Facebooku do znajomych. Nie wiem, czy o to kiedyś mówiłem. No i wiecie, mama jak to mama, jak coś tam wrzuciłem na Facebooka, no to zawsze wklejała mi dużo serduszek, kwiatuszków i pisała, mój ukochany synek. Myślałem się, Boże, ale wstyd. No ale dobra, no mama. Święto lotnictwa przypada w sierpniu. Ja mam taki zwyczaj, że na święto lotnictwa wrzucam taką piosenkę Ali Babek. Ci, którzy są wcześniej od nas urodzeni, na pewno tą piosenkę znają. Taką piosenkę Ali Babek, przeleć mnie. No ja tą piosenkę wrzuciłem w święto lotnictwa na Facebooka. Zostawiłem telefon na biurku. Po czym wracam, patrzę, 17 nieodebranych od mojej mamy. Sobie myślę, ktoś umarł, ale na pewno nie ona. No to oddzwaniam. Mówię, mamuś, coś się stało. Jezu, synku kochany, o Boże, o Jezu. Nie mam się, ale co się stało? Słuchaj, no straszna rzecz. Ale co się stało? Słuchaj, no bo weszłam na twojego Facebooka i zobaczyłam taką piosenkę. Artur, jaka to jest bezbożna piosenka, jakie to jest zdrożne. Ja mówię, mamuś, ale co ty mówisz? No bo wiesz, jak ja byłam młoda, to tą piosenkę śpiewało się tylko w jednym celu. Aha, Arturku, ja cię błagam, ty jesteś przeorem, ty jesteś proboszczem. Ja bym tak bardzo nie chciała, żeby ktoś o tobie coś źle pomyślał. Aha, to co? Arturku, ja cię błagam, weź to usuń. Dobrze, mamuś, kocham cię. Myślicie, że ja to usunąłem? Moja mama, ponieważ mnie kocha, miała prawo mi powiedzieć, co myśli na temat piosenki Ali Babek i swoich skojarzeń z tą piosenką. Bardzo ładna piosenka. Zachęcam, żebyście dzisiaj wracając z kościoła na YouTubie sobie znaleźli Ali Babki, piosenka Przeleć mnie. A jak nie, to poczekali do 28 sierpnia, wrzucę ją na Facebooka. Bo wrzucam ją co roku z podpisem dla mojej ukochanej mamy. Jak mi nie wierzycie, to zobaczcie. Bo opowieść o Bogu to nie jest opowieść o tym, że my mamy robić to, co On nam każe. Tylko mamy usłyszeć Jego, żebyśmy odkryli to, że On nas kocha. Słyszycie, że to jest o czymś innym? Nam się często wydaje, że jak narysujemy granice swoim rodzicom, to ojeju. Szacunek do rodziców to nie jest to, że będziemy ich słuchać, tylko że będziemy z nimi rozmawiać. A rozmawianie jest po prostu trudne. No tak jak rozmawianie z Panem Bogiem, bo czasami trzeba się z Nim pokłócić, na chwilkę poobrażać, powiedzieć Jemu, ty mały Żydku. Rozmawiacie tak? Czujecie, do jakiej relacji jesteśmy zaproszeni z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który zmienić ma nasze życie? Czy to ma być taka Bozia, którą będziemy tu przychodzić, nie wiem, rzucać na tacę i Bozia nam da niebo i sprawi, że nie będziemy chorzy? No chciałbym, żeby to takie było. Tylko to będzie magiczne, zabobonne, to będzie śmieszne. To nikogo na tej planecie nie pociągnie, bo każdy będzie się zastanawiał, co my z tym robimy. Opowieść o wierze to jest opowieść o relacji, w którą wchodzimy i która, kiedy w nią wchodzimy, przemienia nas. I dzisiejsza Ewangelia, bardzo krótko, bardzo przepraszam. Zaczyna się tak, Jan zobaczył przychodzącego ku niemu Jezusa. Jeszcze raz to powtórzmy. Doświadczenie wiary rozpoczyna się wtedy, kiedy widzimy, że to On nas szuka, nie my Jego. Trzy wielkie religie, judaizm, islam i chrześcijaństwo, to opowieść o Bogu, który szuka. To nie opowieść o tym, że my Jego szukamy. Jak to zrobić, żeby Jego szukać? Jak zmusić innych, żeby tak jak my szukali? To w ogóle nie jest o zmuszaniu kogokolwiek, do czegokolwiek. Jeśli chcesz zobaczyć, czym jest Twoje i moje chrześcijaństwo i na ile, jak gdzieś w swoim życiu jestem chrześcijanką, chrześcijaninem, to zobacz, ile razy pozwoliłem sobie być porwanym przez jakiś obraz Boga. W moim życiu ja. I ile razy za tym obrazem Boga, tak jak go gdzieś zrozumiałem, zobaczyłem, ile razy za tym obrazem Boga poszedłem i w jaki sposób poszedłem. Bo bycie chrześcijanką, chrześcijaninem to jest to, że ty i ja pośród sposobów, w jaki żyjemy, pośród rzeczy, które nam ciągle nie wychodzą i ciągle tak samo upadamy, ja jestem porwany przez Boga, który chce mnie jakby ciągle wyrwać z tego mojego myślenia, że jak ja to posprzątam, poukładam, to będę blisko Boga. Bo On chce mnie i ciebie wyrwać z myślenia, że Boga mogę kupić. Boga niczym, ani ty, ani ja nie kupimy. I ci, wy, którzy tu dzisiaj przyszliście, nie dostaniecie większej nagrody niż ci, którzy nas oglądają przez internet. I ja nie wiem, czy lepiej jest tu być, czy lepiej jest tam oglądać. Bo może wy tutaj idąc dzisiaj tak się pożarliście w domu, jeszcze przeklinaliście wszystkich, którzy wam drogę zajechali i że nie, ona znowu, czy on nie umie jeździć, że lepiej trzeba było zostać w domu. Bo tamci od rana są zadowoleni, piją kawę teraz i słuchają naszego kazania. I wielbią Pana Boga za słońce, a my tu w ciemnościach siedzimy i czekamy, kiedy ten gość w końcu skończy gadać. Bo już tak długo mówi, ciągle tak długo mówi. Czujecie, że to jest opowieść o zobaczeniu, że to Bóg mnie szuka. Bóg chce dać mi życie. I w jaki sposób Bóg nas szuka? Zobaczyłem przychodzącego, Jan zobaczył przychodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto baranek Boży. Dość ważna rzecz, który gładzi grzech świata. Baranek Boży to nie jest skojarzenie. My mamy skojarzenie, no, Stary Testament, to pewnie chodzi o takiego baranka, którego się zarzyna. To jest baranek Boży, który gładzi to, że ja byłem niegrzeczny wobec Boga. To nie jest ten obraz. Byłem niegrzeczny i teraz, ponieważ ja nie mogę przeprosić Pana Boga, to musi przyjść Jezus Chrystus, który za mnie przeprosi tatę, który się na mnie gniewa. To nie jest ten obraz, okej? Bo sobie kuku zrobimy. Jezus jest barankiem, bo chce tobie i mi powiedzieć, to jest inny, to jest taki obraz. Jestem tak kruchy, tak delikatny, że możesz ze mną zrobić wszystko, co ci się chce. Możesz mnie złożyć na ofierze, możesz mnie zjeść, możesz mnie upaść. Zrób, co chcesz. Ale pamiętaj, to ty masz władzę nade mną. Czujecie, że to jest inny obraz? To nie jest zwierzę ofiarne. Ono takie też jest. Ale to jest obraz o kruchości i delikatności. Oto jest ten, który jest kruchością w twoim i w moim życiu. Możesz z nim zrobić wszystko. Ale ten, który jest kruchością, gładzi grzech, tam jest liczba pojedyncza, świata. Co jest grzechem świata? Bardzo przepraszam, ale grzechem świata nie są te wszystkie świństewka, które każdy z nas w swoim życiu dopuścił się, albo chce dopuścić, albo o których marzy. Bo my byśmy tak chcieli, że to są te przykre rzeczy, które zrobiliśmy sobie albo innym. W ogóle to nie należy takich rzeczy robić, chyba wszyscy mamy tego świadomość. To nie jest o tym. Grzech świata to jest to, co w tobie i we mnie jest oddzielone od Boga. To, gdzie ja oddzielam się od drugiego człowieka. To, gdzie ja oddzielam się sam od siebie. I jest mi trudno zobaczyć, że Bóg mnie kocha. Że On nie chce mi krzywdy zrobić. On jest tak jak baranek delikatny. On potrzebuje mojej opieki. To On potrzebuje, żebym się Nim zaopiekował. Bo kiedy się Nim opiekuję, staje się do Niego podobny. Słyszycie, że to jest kompletnie inny obraz, bo wtedy gładzi ten grzech. Ta Twoja, moja, to doświadczenie, że kiedy w Twoim i w moim życiu pojawia się Jezus Chrystus, który jest tak kruchy, tak, że możesz z Nim zrobić wszystko, co Ci się żywnie podoba. Możesz z Niego zrobić Boga, możemy się spierać o komunię świętą, o religię, o przepisy, o zwyczaje, o moralność, że tylko ci wejdą do nieba, a tamci nie. Możemy się pozabijać o to. A On będzie ciągle mówił, ale to nie o tym. Doświadczenie spotkania Boga jest o kruchości. Bo kiedy ty i ja pozwalamy sobie zobaczyć, że On jest tak kruchy, to gładzi grzech świata, że Bóg przestaje być dla mnie kimś zagrożeniem. Bóg przestaje być kimś, kto chce mnie zniszczyć. Bóg przestaje być kimś, kto ciągle czyha na moje życie i sprawia, że nie wiem, że choruję. Dlaczego, Boże, mi to zrobiłeś? Tylko Bóg jest kimś, kto ciebie i mnie zaprasza do relacji z sobą, z innymi ludźmi, z samym sobą, a wtedy doświadczamy uzdrowienia. Zdrowia. Nie każdy z nas będzie tryskał energią. No umówmy się, bo my znowu myślimy o tym magicznie. Tylko w tym doświadczeniu, które przyjdzie nam przeżywać, odnajdziemy życie. I teraz ostatni wątek, już musimy naprawdę lądować. Jan rozpoznaje w Jezusie kogoś, kogo nazywa, to jest Syn Boży. Zobaczcie, że można na człowieka drugiego tak patrzeć. Nawet ten człowiek tego może w sobie nie widzieć, że zobaczymy więcej. Możemy kogoś tak słuchać, że kogoś usłyszymy. Jan Chrzciciel dzisiaj nas zaprasza do tego, żebyśmy nigdy nie rezygnowali ze słuchania i słyszenia, z patrzenia i widzenia. Więcej w sobie, w drugim i w Bogu. Ale to zawsze będzie puszczenie tego bezpiecznego, utartego schematu. Puszczenie świata. Bo wiara jest tym puszczeniem, tym zaufaniem, tą niepewnością, dokąd nas to zaprowadzi, by spotkać Boga, który tą miłością w naszym życiu jest. Dlatego to jest ani nie do końca mierzalne, ani nie do końca weryfikowalne w jakichś matematycznych pojęciach, tylko jest tym zaufaniem Twoim i moim, tym wyruszeniem w drogę, gdzie odkrywamy, że w kruchości naszego życia drugiego odjawia się Bóg, taki, jaki naprawdę jest. Bo On nie potrafi Ciebie i mnie nie kochać, a kocha tym bardziej każdą i każdego z nas, im bardziej jesteśmy pogubieni, im bardziej dotykamy grzechów. Po co? Żeby nam przywrócić życie.